przy gorącym stole.
Dobry wieczór Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Dzisiaj to jest rzeczywiście gorący stół. Ja mam właściwie takie wrażenie, że to nasze studio zamienia się trochę w takie Radio Poznań 24 ze względu na to, że cały czas śledzimy to, co się dzieje właściwie na naszej wschodniej granicy. I ta sytuacja, mam wrażenie, będzie się zmieniała dzisiaj w nocy. Pewnie z godziny na godzinę, bo zapowiada się burzliwa bardzo noc. O tym chciałbym porozmawiać przede wszystkim o tym z dzisiejszymi gośćmi wieczornej debaty w Radiu Poznań. Z nami są w studiu posłowie Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Franciszek Sterczewski, Koalicja Obywatelska. Witam serdecznie, panie pośle.
Dobry wieczór.
No i nowy szef Unii Pracy, Waldemar Witkowski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
To pewnie od razu powinien panu pogratulować, bo to w weekend, która to już kadencja?
Nie liczę na kadencję, ale faktycznie...
Nie liczę godzin i lat.
Dekady pan radny liczę.
Ta kadencja była przedłużona przez pandemię, bo mieliśmy mieć wybory wiosną 2020 roku, ale tam wszystko przeszkodziło w tym.
No tak na świeżo w każdym razie gratuluję. Leszka Millera widziałem, notuję, to ciekawe, jakieś takie ocieplenie relacji.
Pani Szenyszyn była ciekawszym rozmówczynią.
Myślałem, że pan powie cieplejsze, dobrze. W każdym razie, proszę Państwa, dziś o poważniejszych rzeczach i to naprawdę nie jest temat do śmiechu. Czytałem taką informację. Na granicy trwa regularna wojna, na granicy polsko-białoruskiej. Widzieliśmy już wszyscy te filmiki, pewnie oglądali panowie. Mnóstwo tego jest w sieci, te kolumny idące. Widać tam też ludzi uzbrojonych w mundurach, prawdopodobnie funkcjonariuszy białoruskich. No i pytanie jest takie przede wszystkim najważniejsze. Czy to już jest rodzaj wojny, stanu wojny, dlatego że w bardzo różny sposób jest to nazywane przez obserwatorów. Pan poseł był na granicy, też pewnie widzi różnicę pomiędzy tym, co się działo, co się dzieje w tej chwili. No i panów też opinia. Czy jak nazywacie to, co jest w tym momencie, ten stan? No bo wychodzi na to, że to już nie są przelewki, to nie jest grupa kilkunastu osób.
No przede wszystkim...
Franciszek Sterczewski, proszę.
Wydaje mi się, że tutaj wszelki taki język militarny, wojenny jest po prostu grubą przesadą i jest elementem jakiejś takiej właśnie wojennej narracji mającej na celu mobilizować opinię publiczną, tworzyć tą atmosferę strachu. Faktycznie sytuacja jest poważna, ale to jest po prostu kryzys humanitarny. Mamy do czynienia z sytuacją, w której no... setki osób znalazło się na naszej wschodniej granicy. Ci ludzie uciekają przed wojną z Afganistanu, przed talibami lub przed po prostu warunkami życia, które nie pozwalają im wciąż przeżyć w Syrii czy w Iraku. I zostali wykorzystani oczywiście przez Łukaszenkę, przez jego agencję, znaleźli się w pułapce, są przepychani w jedną stronę przez służby białoruskie, tak jak pan wspomniał, straszeni bronią.
Widzieliśmy taki film. Tak. Była taka scena, w której nawet Swietłana Cichanouska, liderka białoruskiej opozycji, pokazywała taki film, gdzie rzeczywiście oni są wręcz wpychani na płot. Widziałem takie sceny.
I to się absolutnie dzieje. Ale z drugiej strony ci ludzie wielokrotnie są wypychani przez polskie służby. W związku z tym trzeba zrobić wszystko, żeby ten kryzys właśnie humanitarny jak najszybciej zakończyć. Tak jak pan powiedział, sytuacja teraz jest napięta, ale to nie zaczęło się wczoraj, lecz kilka miesięcy temu i nie skończy się jutro, lecz będzie trwało tak długo, dopóki polski rząd będzie chował głowę w piasek i będzie udawał, że radzi sobie świetnie z sytuacją, że sytuacja jest pod kontrolą, przy czym nie jest. Granice nie są szczelne, ludzie przychodzą nie tylko do strefy zamkniętej, ale już 30 kilometrów za granicę, bo znajdujemy ich w Hajnówce, spotykamy ich już nawet pod Łodzią w wielu innych miastach. W związku z tym ani granice nie są bronione, ani pomoc humanitarna nie jest udzielona. A zatem potrzebna jest współpraca europejska, twarde sankcje na Łukaszenkę, zablokowanie tych lotów, żeby ci ludzie nie dolatywali w ten sposób oraz po prostu dopuszczenie organizacji pomocowych, mediów i medyków do granicy. Tylko w ten sposób możemy uratować tych ludzi i zablokować przed kolejnym ich napływem.
Poseł Sterczewski mówi, że nie używajmy retoryki wojennej. Pytanie, jak patrzy na to obóz rządzący, dlatego że widzę, że trochę się zmienia też ta narracja. Był taki moment, kiedy też inaczej opozycja troszeczkę, mam wrażenie, o tym mówi. Dziś na przykład słucham Donalda Tuska. Może trochę mówi inaczej poseł Sterczewski, ale gdzieś tam, jutro jest posiedzenie Sejmu nadzwyczajne w tej sprawie. Będzie wysłuchanie rządowe. Jak to wygląda z perspektywy w tej chwili rządu, bo to jest cała piłka po stronie cały czas rządu.
Ja myślę, że nie są naszym słuchaczom potrzebne opinie ani moje, ani pana posła Stelecia-Wściera, ani kogokolwiek z nas, bo każdy, czy z nas...
Słuchacze są zdezorientowani tym wszystkim, co się dzieje.
Nie, panie redaktorze. Słuchacze mają internet, oprócz magii, wspaniałej magii, radia, mają internet, mają być może dostęp do telewizorów i widzą te hordy osób, które atakują w sposób bandycki po prostu, atakują polskie granice. Reżim Łukaszenki jest za to odpowiedzialny oczywiście. To jest zorganizowana akcja Łukaszenki, polityczna akcja, a jednocześnie jego załóżnicy zarabiają gigantyczne pieniądze na tej turystyce z krajów Bliskiego Wschodu czy Północnej Afryki. No niemniej jednak widzimy to, co się dzisiaj dzieje. To jest naprawdę atakowanie polskich granic przez tych młodych ludzi, którzy
byli... Kobiety z dziećmi, rodziny.
Przede wszystkim jak pan poseł był tam, ile, dwa i pół miesiąca temu?
To było tydzień temu.
Ale nie, ale tam zasłynął pan tym rajdem z torebką. To było 30 osób i słyszałem od pana posła, ale też od przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, od Lewicy, mówili, słuchajcie, no to jest 30 osób, wpuśćmy tych, ale to są sympatyczni ludzie, uśmiechnięci, kotka nawet przywieźli, wspaniale, a dzisiaj patrzymy na te kilka tysięcy osób, które w bandycki sposób atakują polską granicę i my mamy mówić, że wszystko jest dobrze, nie jest dobrze, to nie są uchodźcy, powiedzmy to sobie szczerze.
A skąd pan wie?
No chociażby z tego, że wiemy, że zdecydowana większość z nich to są osoby z Iraku. Irak, nie, że... Ale nie, panie pośle,
wiedziałby pan, gdyby to oni sprawdził.
Panie pośle,
ja mam
serdeczną prośbę.
Trzymajmy się faktu.
Panie pośle, ja w milczeniu wysłuchiwałem pana uwag, pana przemyśleń. Jakby pan pozwolił, że ja również zabiorę głos, potem pan poseł, radź pan radny Witkowski i potem wrócimy do pana. I to, o czym mówię, jest o tyle istotne, że powinniśmy być teraz razem, jako Polacy, i wszyscy powinniśmy mówić jednym głosem. Bo ja słyszałem, bodajże na początku września, Donald Tusk tak trochę pogroził palcem panu posłowi Sterczewskiemu, tam nawet mieliście się umówić na spotkanie, nie wiem, czy do tego spotkania doszło w końcu, i mówił, moi ludzie popełniają błędy, bo przecież Polacy wiedzą, że dla nich najważniejsza jest świętość polskiej granicy. Niestety zmienił to merytorycznie z powrotem. Politycy Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy mówią, proszę, wpuśćcie ich. To samo mówiła Barbara Nowacka, pamiętam, jak byłem z nią na początku tej sytuacji w Usnarzu Góry. Mówiła, no proszę państwa, ich jest tylko 30. Wpuśćmy ich. No, a tymczasem my mówiliśmy, jeżeli nie będziemy nieustępliwi, jeżeli będzie tak, że polska opozycja będzie pomagać, jeżeli będzie tak, że faktycznie, jeżeli ktoś się gdzieś przedostanie, czy to przez polską granicę, ale pamiętajmy, że duża część tych osób gdzieś zatrzymywanych na terenie Polski to są osoby, które przeszły przez granicę białorusko-litewską, a potem już w ramach wewnętrznej granicy są po prostu na terenie naszego kraju. Jeżeli zobaczą, że faktycznie mogą liczyć na wsparcie dobrodusznych polityków Platformy, to tutaj nie będą dziesiątki, nie będą setki, tylko tysiące, za chwilę miliony. Panie pośle, w Iraku sytuacja jest trudna, ale tam jest najspokojniej politycznie od kilkudziesięciu lat.
Tylko nie ma co pić, nie ma co
tam
jeść.
Tam także... zawsze, no dobrze, czyli niech mi pan powie, a co będzie? W Iraku i w Afganistanie żyje mniej więcej rząd wielkości podobny ludzi, co w Polsce. Ja jestem przekonany, że tam spokojnie pan znajdzie po milionie osób, które powiedzą, bardzo byśmy chcieli przyjechać do Unii Europejskiej. W sumie do Niemiec, ale od biedy zaczniemy od Polski. Czy Franciszek Sterczewski nas przyjmie tutaj?
Ale proszę pana, w tym momencie miliony...
Może pozwolicie dwa słowa?
Tak, tylko
ad vocem.
No, po pierwsze...
Z boku Waldemar Witkowski.
Trzeba zwrócić uwagę, że właśnie miliony uchodźców z Afganistanu uciekają i do Iranu, do państw ościennych, do Pakistanu. Warto zwrócić uwagę, co tam się dzieje.
A tam ale... to są Afgańczycy tu w Polsce?
W porządku. Nie, proszę pana, to są Afgańczycy, to są ludzie... Tak, to
większość
są...
Okay.
Panowie, ja będę zaraz trochę prostował, ale na razie...
Ale w porządku. Rozumiem emocje, ale tylko jedna rzecz.
Dobrze, to ad vocem.
Bo pan powiedział, że narracja się zmieniła. Narracja opozycji się nie zmieniła. Oczywiście, że trzeba bronić
granic. A ja mam wrażenie, że jest trochę inaczej.
Ale jest inaczej, bo chodzi o to, że ochrona granic i właśnie zatrzymywanie wszelkiego rodzaju przemytników czy organizacji przestępczych nie może wykluczać przestrzegania prawa, nie może wykluczać po prostu ochrony i pomocy osobom, które ubiegają się o azyl. Jedna rzecz nie wyklucza drugiej, a działania rządu, jak widać, zresztą nieskuteczne, bo sytuacja eskaluje, jest coraz gorzej,
dzięki
więc
wam.
Przykro mi. No, jak widzi pan, nas tam nie ma, bo...
Panowie, zaraz będę dopytkę
nie ma
robił.
Medyków, nie ma medyków ani nas, więc proszę na nas.
Waldemar Witkowski długo
to może ja jako państwowiec. W latach 2000, 2001 do 2006 byłem wicewojewodą wielkopolskim odpowiedzialnym między innymi za sprawy obywatelskie i zarządzanie kryzysowe. I chciałem tu młodszym moim kolegom przypomnieć, że wtedy prawie 100 tysięcy innych obywateli Czeczenów różnymi drogami przybyło do Polski, ale z reguły legalnymi drogami, a więc to były transporty lotnicze, autobusy czy pociągi. My większość z nich przyjęliśmy. Oczywiście parę tysięcy wydaliśmy, także w Wielkopolsce w tym okresie sprawdzania, kto jest kto. Parę tysięcy w całym kraju zostało wydalonych z Wielkopolski, około tam chyba 700 osób. Ale udało się ich przyjąć. I teraz tak, rozdzieliłbym Afganistan od Iraku. Miałem przyjemność być w Iraku, w Kurdystanie. To jest taka autonomia gdyby iracka, ale mimo wszystko to jest Irak. Spotkałem się także, to było 8 lat temu wprawdzie, ale spotkałem się tam z przewodniczącym irackiej partii komunistycznej, bo jest tam partia komunistyczna, w Polsce by nie mogła istnieć, bo jest zakazane propagowanie komunizmu. I to jest kraj dość stabilny.
Z iracką partią komunistyczną?
Dość stabilny.
Tego jeszcze nie grozi, panie przewodniczący.
Poziom życia niewiele odbiegał w tamtym czasie od poziomu życia w Polsce. Nawet chciałem, żeby zaprosić do Polski prezydenta tego autonomicznej.
No tak, ale to było dawno
ale
temu.
Ale to jest ważne.
Przed zmianami politycznymi na Bliskim Wschodzie.
Bo wtedy też oczywiście tamci Irykijczycy, tamci z innych państw z reguły jeździli do Dubaju i tak dalej jako siła robocza. Ponieważ Dubaj się wolnie przestał, znaczy nie rozwijać tak szybko, jak się rozwijał kiedyś, więc ci ludzie szukają miejsca pracy i zaspokajania w różnych miejscach państwa. I teraz wracając do tej sytuacji Białoruś. No nie szkoda tylko, jestem jako Europejczyk i państwowiec, jestem za tym, żeby chronić polskie granice.
Polak przy okazji.
Europejczyk, Poznaniak, Polak, jeżeli tak chcecie, tak. Ale jestem Europejczykiem przede wszystkim, bo tu się urodziłem, stąd są moi dziadowie, tam część Serbii pochodzi i tak dalej, ale z Europy. I jestem za tym, żeby bronić granic Polski.
W tej sytuacji, jaka jest w tej chwili?
W tej sytuacji też. Niestety tu się nie zgadzam do końca z posłem Sterczewskim.
Ale wszyscy się zgadzam, że trzeba bronić granic.
Gdyby ci uchodźcy czy emigranci chcieli legalnie przekroczyć polskie granice i zgłosili się na polskie przejścia graniczne, traktowałbym ich troszkę inaczej niż jak jakiś tam przymusem czy nieprzymusem przychodzą.
Ale pan wie, że te przejścia są zamknięte z ich strony, więc to nie mają wyjścia.
No ale i teraz powiem tak. Zaniedbania wielomiesięczne polskich służb dyplomatycznych i agencji wywiadowczych. Bo przecież dawno było wiadomo, że takie zagrożenie jest i trzeba było wcześniej interweniować w Iraku, w Turcji i tak dalej, żeby zablokować możliwość takich transferów do Polski. Co więcej, niektóre zachodnie linie lotnicze zarabiają na tym, bo te samoloty, to taką też mam wiedzę, że samoloty, które są czarterowane, to są pochodzenia europejskiego.
Panowie, ja mam w każdym razie dane dzisiejsze z dziennika Welt am Sonntag, który mówi, że w ciągu ostatnich dni reżim Łukaszenki podwoił liczbę lotów do Mińska. To są głównie loty z Damaszku. Czyli jednak jest to Stambuł, Damaszek, Dubaj, ewentualnie Bagdad, czyli to są miejsca, z których są zasani ci migranci.
Bagdad będzie pewnie ograniczać, także dlatego, że dzięki polskiej dyplomacji udało się zamknąć placówki konsulalne.
Ale troszkę późno.
Ale jest to dwukrotnie więcej. Wydaje mi się, że nie możemy przejść obojętnie wobec tego, dlatego że możemy mówić oczywiście o sprawach humanitarnych, bo zawsze gdzieś ostatecznie sprowadza się do jakiegoś losu konkretnej jednostki. Ale co do zasady, jest to pewien rodzaj ataku. Nie wiem, czy to jest, może nie jest to wojna, ale jest na pewno rodzaj działań hybrydowych, który jest potępiany właściwie przez wszystkich. Ja dzisiaj otworzyłem sobie portal Interia. Komisja Europejska, NATO, Departament Stanów Zjednoczonych, wszyscy mówią o działaniach hybrydowych Rosji, że Ukrainy, no, Białorusi, ale myślę o Rosji tak naprawdę. I w tym momencie jest pytanie takie, czy my nie powinniśmy na tym poziomie zacząć rozmawiać. Ja zdaję sobie sprawę z kryzysu humanitarnego, ale najpierw najważniejszy jest ten poziom przy tej na pewno liczbie ludzi, jaka jest w tej chwili na granicy. Tomasz Lis dzisiaj napisał, że granice trzeba chronić, po to jest państwo.
No tak.
Dlatego wracam do tego tematu. Czy w tej sytuacji nie powinniśmy po prostu zewrzeć szyków i powiedzieć, hola, koniec, nie możemy patrzeć na tę sytuację od strony jednostki? Bo to już jest taka sytuacja, że za chwilę będzie 10 tysięcy, 50 tysięcy, 100 tysięcy.
No tak, ale tutaj pełna zgoda zarówno z tym, co pan mówi, zarówno z redaktorem Lisem. I tutaj wszyscy przy tym stoliku mamy pełną zgodę. granic trzeba bronić, ale po prostu od tego mamy prawo, od tego mamy procedury oraz po prostu...
Ale Łukaszenko ich nie przestrzega.
A nie, to nie chodzi o jego procedury, tylko chodzi o nasze zapisy. Mamy, nasze państwo ma dokumenty, takie jak Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego, który przewiduje taką sytuację, która jasno określa, co powinien zrobić premier. Premier w takiej sytuacji, to jest dokładnie napisane w tym dokumencie, sporządzonym przez nasz rząd, przez tego premiera Mateusza Morawieckiego, jest tam dokładnie wskazane, tak? I w przypadku wielkiego napływu migrantów na nasze granice, minister ma oraz premier mają obowiązek, tak? Poprosić o wsparcie Unię Europejską, poprosić o wsparcie Frontex. Są procedury. Można otworzyć masę tymczasowych przejść, na których można po prostu postawić urzędnika, który sprawdza, tak? Papiery tych osób. Kto ma prawo do wniosku o azyl? Bardzo proszę, w tą stronę. Kto nie wzbudza jakichś wątpliwości, kto po prostu z jakichś przyczyn, które powinny...
Jakie przyczyny wykluczają, a jakie nie? Bo pan mówił o kryzysie humanitarnym,
tak,
klimatycznym.
Tylko dokończę, że chodzi o to, że od tego mamy procedury, od tego mamy prawo, żeby określić, kto zasługuje na status uchodźcy, a kogo należy deportować. Dzięki moim interwencjom, właśnie nie na granicy, tak jak pan powiedział, tylko za stanem wyjątkowym, bo właśnie tam spotykamy grupę uchodźców i tam Fundacja Ocalenie, Grupa Granica właśnie ratuje ludzi, wyciąga ich z bagna, ale dzięki naszym interwencjom udaje się to prawo egzekwować. I dzięki dobrym kontaktom i też dobrej współpracy ze Strażą Graniczną udaje się rozpocząć wniosek azylowy, a czasem uzyskać odpowiedź, tak, te osoby zgodnie z prawem będą deportowane,
panie pośle,
ale nie będą wysłane na
sytuacji
bagna.
Sytuacji jednostkowej jest to, wydaje się, sensowne.
To nie
marszałek
problem polityczny, a nie techniczny.
Marszałek Piotr Zgorzelski, ja zbieram wypowiedzi. Bardzo dzisiaj dużo pana w mediach w ogóle. Wszyscy pana cytują, wszyscy oczywiście.
To bardzo miło.
Do siatki się odnoszą do tych rzeczy. Ja już pominę to milczeniem.
Sami powinni chwycić i też pójść pomóc.
Piotr Zgorzelski, cytuję.
Ale w czym pomóc powinni, proszę?
Wicemarszałek Sejmu...
Żeby nikt tam nie zginął.
Panie pośle, sekunda. Wicemarszałek Zgorzelski... PSL, wracam, trzeci raz wołuje jego nazwisko, mówi, nawet lubię posła Sterczewskiego. Ale państwa odruch serca musi mieć w tym momencie dalszą kolejność. Dlatego ja czytam to w ten sposób. Jeżeli będzie takie otwarcie tego, co pan proponuje, no to Łukaszenko będzie zwiększał tylko liczbę osób kierowanych na naszą granicę. A że oni są dostarczani na tę granicę, widać chociażby po tym, jak te filmiki pokazują nawet kładki budowane przez białoruskich pograniczników na tym. Więc czy to jest jakakolwiek metoda na tę sytuację?
Jedyną metodą są sankcje, jedyną metodą jest dyplomacja, o której pan Witkowski przed chwilą wspominał, która nie istnieje. Zamiast działań polskiego rządu mamy działania Unii Europejskiej, która dzisiaj pani przewodnicząca Ursula von der Leyen powiedziała, że będą blokować te loty, będą działać na poziomie dyplomatycznym, żeby właśnie zablokować ten dopływ tych osób. Bo
na Białoruś?
I na Białoruś.
To pytanie, czy to jest możliwe?
No ale to jest jedyny sposób. Dyplomacja na poziomie unijnym.
Samolotów są europejskie firmy, to jest to możliwe, bo sankcje można założyć na te firmy. Tak
no ale jest też Aeroflot na przykład.
Ale poza tym Litwie się udaje. Mała Litwa potrafi. Dlaczego Polska w tym momencie rozkłada ręce i zamiast działać zgodnie z prawem, działać zamiast dyplomacji, zamiast pomagać tym, którzy zasługują na pomoc, a deportować zgodnie z prawem tych, którzy z jakiegoś powodu nie zasługują, odpowiada agresją. Nie możemy się na to zgadzać.
Ja zadałem radę wam, koledzy, podam powiem takiego. Mam też wracę do historii, ale będąc kiedyś w Parlamencie Europejskim, występując tam na forum europejskim, przyjechałem, wcześniej był inny polityk lewicy, który tam brzydko się odnosił do tego, co się dzieje w Polsce, a szczególnie...
A ja ci, kto to był?
No, Marek Borowski. Ale to było wiele lat temu, bo założył nową partię i jak pojechał, tam opowiadał, jak to brzydkie SLD jest, nie? No i po tym moim wystąpieniu i tam Paul Rasmussen mnie pytał, tam dopytywał szczegóły i tak dalej, było ileś zapytań z sali, no i na końcu na jakiejś tam kawie czy na obiedzie mówi Waldemar. Byłeś, od dawna nie było z Polski nikogo, który nie krytykował tego, co się w Polsce dzieje. Bo wasze błędy właśnie jest to, że wy się niepotrzebnie kłócicie na zewnątrz i swoje wewnętrzne sprawy wynosicie na zewnątrz. I tu apel mój jest taki, że ta sprawa jest naprawdę poważną sprawą dla Polski. I tu apeluję także do opozycji. No, trzeba zewrzeć szyki, jest rozmawiać wspólnie przy wspólnym stole, czy to będzie Rada Bezpieczeństwa, czy inne forum, i w tej sprawie powinno być jedno stanowisko Polski.
Absolutnie.
A nie osobno SLD, czy tam Nowa Lewica, osobno PiS, osobno Platforma, bo to jest błąd.
Dlatego sam powinniśmy zwołać Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Tymczasem to się nie dzieje. Rząd we własnym
prostu sosie. Marszałek Woli Sprawiedliwości Sejmu o 20 miał emocjonalne wystąpienie.
Marszałkini, bo na pewno by sobie tego nie życzyła.
Semantyki. Moja lewicowe
bardzo proszę dzisiaj bez semantyki takiej.
Marszałkini.
Są sprawy chyba jednak ważniejsze. Jutro jest to nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. No, być może jest to początek jakiejś rozmowy na temat tego, co zrobić ponadpartyjnie tak naprawdę tej sprawy.
Te rozmowy się toczyły wielokrotnie w Sejmie na ten temat. Rozmawialiśmy na ten temat.
Kiedy mieliśmy 30 sekund na wypowiedź, to nie jest rozmowa.
Rozmawialiśmy także w wielu programach telewizyjnych. Natomiast ja jestem ciekawy tej dyskusji, tej debaty, tej informacji pana premiera, gdzie na pewno odniosą się także politycy opozycji. Natomiast jeżeli jest apel, skądinąd słuszne, że Polska szła w jednym kierunku. Natomiast jak rozumiem, ta anegdota, tak przykładając ją dokładnie do tej sytuacji, jaka jest teraz, to polega na tym, że po prostu opozycja powinna stanąć razem z rządem i mówić jednym głosem. Natomiast głos jest niestety taki, że my mówimy wprost, że nie zamierzamy nielegalnych imigrantów wpuszczać do Polski. Natomiast pan poseł, mimo że to dopytywałem, mówi, że jednych tak, innych nie, ale właściwie to...
Działać zgodnie z prawem. Tak, albo mamy prawo, albo nie.
Ale nie. Te prawa, o których pan mówi, to przede wszystkim dotyczą uchodźców. A to nie są uchodźcy, tylko nielegalni imigranci, którzy przekroczyli nielegalnie polską granicę.
Nie, proszę pana, bo nie przekroczyli. Bo jeżeli mówimy o osobach, które się zbliżają i mówią, że proszą o międzynarodową ochronę, to naszym obowiązkiem jest po prostu rozpatrzyć i sprawdzić, kto jest uchodźcą.
I mamy ich przez zieloną granicę zaprosić, tak? Znaczy, może zlikwidujmy granice, przejścia graniczne i po prostu jak ktoś podejdzie do granicy, bo mu się podoba w takim czy innym miejscu, powie halo, ja bym bardzo chciał tutaj przejść granicę, proszę i proszę o międzynarodową ochronę.
No ale tak to działa.
Nie, ale to nie można będzie...
Ale to był dobry pomysł, muszę powiedzieć.
To nie jest
dodatkowe,
ale jeszcze nie
skończyłem. Dodatkowe punkty graniczne, przecież ci żołnierze mogą obsługiwać w wielu miejscach.
Ale nie, ale bez żartów. No, znaczy, co w wielu miejscach? Znaczy, co mamy ustawić.
Szansa jest taka.
Ale jakby pan nie przerywał, bo ja panu nie przerywam.
Mówię niejednocześnie w radiu, bo tu nikt się nie usłyszał.
Ja dziękuję za te złote rady, ale przekażę je pan za chwilę, jak będzie pana...
To są rady naszego rządu, proszę pana.
Za chwilę państwo będziecie mogli się wypowiedzieć. Panowie. Polacy chcą, żebyśmy szanowali polską granicę. Te osoby, które chciały przejść granicę, chciały dostać status uchodźcy, czy dostać ewentualnie azyl. W ogóle nie, dzisiaj w mediach się pojawiło, bo oczywiście my mówimy imigranci, były taka moda na mówienie uchodźcy, ale teraz widzę, że już jest nowa moda i nowe słowo azylanci się mówi. Czyli mamy te dziesiątki tysięcy azylantów, a pewnie w perspektywie setki, jeżeli tutaj ich nie powstrzymamy bardzo wyraźnie. Co do Parlamentu Europejskiego, to parlament komentarzystka, europosłanka Koalicji Europejskiej, pani Ochojska dzisiaj wzywa, abyśmy kilkadziesiąt tysięcy imigrantów przyjęli. I my mówimy, nie chcemy przyjąć. Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest przeciwko przyjmowaniu tysięcy imigrantów.
Ale widzimy, robi to, przyjmuje to innymi drogami, więc proszę się zdecydować.
Proszę pana, my przyjęliśmy nawet nie dziesiątki, a setki tysięcy osób, no które chociażby uciekały faktycznie ze stanu zagrożenia, ze strefy konfliktu zbrojnego na wschodnie Ukrainy.
Można.
Tylko wie pan,
ale również z Afganistanu.
Ale wie pan co? Zdradzę panu pewien sekret. Na tym polega taka bardzo prosta różnica między uchodźcą a imigrantem, że jeżeli ktoś uchodzi z kraju, gdzie toczy się konflikt zbrojny, to do najbliższego bezpiecznego kraju, to jest uchodźcą. Natomiast jeżeli ktoś jedzie sobie na wizję turystyczną na Białoruś, to i potem gdzieś
pański
dalej...
Pański zdaniem Białoruś to jest bezpieczne państwo?
No, z perspektywy tam...
Ale natomiast przylatuje legalnie.
Przylecieli tam legalnie.
To jest fakt.
I chcieli tam przylecieć. No, myślę, że możemy mieć wiele zastrzeżeń do Białorusi, jeżeli chodzi o kwestie demokracji czy poziomu życia, ale mimo wszystko... No, to kraj,
ja sobie dzisiaj odświeżyłem podręcznik wydany przez Biuro Wysokiego Komisarza Narodowego Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców i tam jest wyraźne rozgraniczenie faktycznie pomiędzy uchodźcą, czyli tym, kto z jakichś powodów jest poddany presji, czy boi się zwyczajnej sytuacji, a migrantem ekonomicznym. Jest taka informacja, że nie można tego zrównywać. No, ja mam pytanie prowokacyjne trochę, korzystając z obecności pana posła Strzewskiego, bo jednak zaczęło się od tej garstki. Ja to rzeczywiście na początku nie była duża grupa, ale bardzo szybko była informacja taka. Uwaga, jeżeli my w tym momencie na to pozwolimy, to za chwilę będzie 1000, 2000, 3000 osób. No i to się dzieje. Czy to nie jest troszeczkę tak, że okazanie słabości Łukaszence sprawiło to, że mamy to, co w tej chwili mamy na granicy?
No to proszę się zdecydować. Czy nasz rząd, w którym momencie nasz rząd okazał tą słabość? No z tego, co rozumiem, co pan poseł mówi, cały czas jesteśmy twardzi, prężymy muskuły, nikogo nie wpuszczamy, a jednak przez to sito ludzie przechodzą, tak? Znajdujemy ich i w Hajnówce, w wielu różnych miasteczkach na granicy, poza tą zamkniętą strefą stanu wyjątkowego. Wiemy o 10 śmierciach oficjalnie. Wiemy ponad 150 osobach, które były leczone w szpitalu w Hajnówce. Pytanie, ile osób możemy jeszcze znaleźć w strefie zamkniętej. Uważam, że tak jak tu siedzimy, wszystkim nam zależy, naprawdę nikomu nie stała się krzywda, żeby każdy mógł być po prostu opatrzony, żeby nikt więcej w tej granicy nie zginął. Więc ja zgadzam się, żeby nikt nie zginął na terytorium państwa polskiego, żeby dzieci, rodziny nie były wysyłane przez nasze służby, więc oczywiście...
No ale jakie dzieci? Proszę pana, jak ktoś nielegalnie przekracza granicę, to musi się liczyć z konsekwencjami.
Ale czy jeśli ktoś popełnia przestępstwo, to powinien być bez sądu wywalony do lasu, na bagna i skazany na śmierć. Czy pan popiera takie stalinowskie metody?
Proszę pana, ale jak dlaczego stalinowskie
metody? Bo to są stalinowskie metody.
Te osoby nielegalnie przybyły do Polski.
To należy im się proces.
Ale tego jeszcze nie udowodniono. Bo no nie wiadomo, w jaki sposób. Przepraszam. Jeżeli jest tłum jakiś, to nie można całego tłumu powiedzieć tak, to są wszyscy emigranci, oszuści, chcą się dorobić i tak dalej.
Tak jakby pan powiedział, wszyscy Polacy to złodzieje.
Wydzielić tych, którzy są rzeczywiście emigrantami i tych, co są uchodźcami.
Każdy, kto przekroczył nielegalnie granicę, chociażby miał podstawy do ubiegania się o status uchodźcy i nadal przekroczył nielegalnie granicę.
Ale mam prośbę taką, troszkę sam pan prosił, żeby nie przerywać. Więc proszę, żebym mógł dokończyć. Ten pomysł naprawdę jest dobrym pomysłem. Trzeba tych przejść granicznych troszkę więcej otworzyć po to, żeby móc weryfikować osoby, które chcą wejść do Unii Europejskiej.
Ale my ich nie chcemy tu wpuszczać.
Ale państwo to robicie, więc proszę się zdecydować.
Oni i tak są już.
Panowie, ale czy to jest technicznie w ogóle możliwe? Bo ja sobie przywołuję te obrazy dzisiejsze. Ten tłum, który szedł tą w stronę tej przejścia granicznego Bruzgi, Kuźnica Białostocka, no wyglądało to tak, te kilka tysięcy, to nagle miałoby się znaleźć w jakimś miejscu, miałyby być weryfikowane. Duża jednak agresja, no bo też widzieliśmy, jak wyglądały. No to były potyczki regularne.
Ale
to jest możliwe do zrobienia w tym momencie?
To jest tajemnica, może nie jest tajemnica, ale mieliśmy też przygotowane w Poznaniu ileś lat temu, jak wokół miejsca, gdzie oni byli przetrzymywani przejściowo. Tak, kiedyś te szymany, które wypełniano Leszkowi Millerowi, ale byli przytrzymywani i sprawdzani, czy to są prawdziwi uchodźcy, czy być może są inne osoby. Ale trzeba
teraz
dać szansę
tym ludziom.
Oczywiście jest to jakiś ciężar, ale Unia Europejska chce to współfinansować. Wydała jeszcze ileś pieniędzy na ochronę polskiej granicy.
Gdzie? Jakie?
Przez lata dostaliśmy pieniądze.
Tak, tylko że w tej chwili Parlament Europejski zadecydował o zmniejszeniu środków na Frontex.
To jest inna rada. Ale Frontex są urzędnicy przede wszystkim. To nie są ci, którzy obsługują tę granicę, więc tu też nie możemy tego mylić. Natomiast powiem tak. Problem sam nie zniknie. Nie chciałbym, żeby powtórzyła się na przykład historia z początku XII wieku, kiedy obrońcy Głogowa musieli strzelać do oblężniczych wież, na których były ich dzieci i rodziny. No bo tak Henryk tam V chyba wykorzystał tak w trakcie oblężenia Głogowa, wymusił na Bolesławie jakimś tam, gdzie pamiętam, wszystkiego, a 1109 rok...
Ja się wcale nie śmieję z tej analogii, bo mam wrażenie, że dzisiaj te dzieci, które
to są... To może dojść, bo to dzieci są dzisiaj takimi tarczami żywymi, specjalnie
tak, ale widzieliście panowie dzisiaj też te zdjęcia, no pewnie już trochę obiegło świat tego chłopczyka, któremu dmuchają papierosami w twarz, żeby
zabił do tego, tak. No niestety takie sytuacje się zdarzają.
Ale znów Svetlanę Cichanouską zacytuję. Białoruś wykorzystuje nas emocjonalnie.
Oczywiście. Nie, emocjonalnie wykorzystuje słabych ludzi, którzy się dają wykorzystywać. Polski rząd się nie daje wykorzystywać i zdecydowana część Polaków, miliony Polaków, pozostając osobami wrażliwymi, wie, że najważniejsza jest ochrona polskiej granicy, bo od tego zależy to, jak będzie wyglądała Polska. Polska za rok, za 10 lat, za 20 lat. I my chcemy, żeby Polska była krajem bezpiecznym, tak jak jest obecnie. Widzimy to, co się w 2015 roku, te fale imigrantów, to Helsinki, Wilkomen, Angeli Merkel i innych polityków zachodniej Europy. I po tym, co się wydarzyło, chociażby na Sylwestra w Kolonii, te masowe, gdzie setki kobiet zostało zmolestowanych przez imigrantów z Bliskiego Wschodu, nagle im się odwidziało i mówią, nie, to Polacy jednak mieli rację i duża część przywódców europejskich krajów ma tego świadomość, natomiast jest pewne, są grupy ekstremistów w Parlamencie Europejskim, którzy wzywają do nadzwyczajnych środków, żeby każdego przyjmować, że oczywiście jest to konieczne, bo to jest humanitaryzm i tak dalej, no przepięknie, tylko że jak spojrzymy na statystyki, ile osób z tych imigrantów sprzed 6 lat podjęło normalną pracę w Berlinie, w Frankfurcie, Hadze, to się okazuje, że wielka jest radość, jak co drugi podjął pracę i to tak też w większości z całym szacunkiem na, jako kierowca.
A jakie statystyki pan czytuje w tym momencie?
No chociażby statystyki unijne.
No jakie konkretnie, bo to jest jakaś z palca liczba.
To znajdę panu te statystyki. Myślę, że pan powinien sam je znaleźć, może nawet mi się uda.
No to proszę, zapraszam.
Panowie szukajcie, to może ja coś powiem.
Ja tylko chciałem odpowiedzieć a propos jeszcze tej sytuacji w Niemczech. Uważam, że wszelkie takie uogólnienia i mówienia, że prawda, tak jak na tej haniebnej konferencji prasowej panów ministrów Błaszczaka i Kamińskiego, że ci wszyscy ludzie to są zoofile, dewianci, terroryści, no to jest po prostu chamskie, to jest jakaś propaganda strachu, nie można się na to zgadzać. Tak samo jak nie można się zgadzać, żeby ktoś mówił, że wszyscy Polacy to złodzieje samochodów, że wszyscy to są tacy sami. No pan się zgadza na takie teksty? No nie możemy wrzucać
nie wszyscy,
wszystkich.
Ale niestety mamy na niesamowitą nadwyżkę osób, które nie są zainteresowane pracą w fabryce, pracą na budowie.
Wręcz przeciwnie, proszę pana. Ci ludzie marzą o pracy, uciekają przed wojną, mówią, że chcą być w pierwszym możliwym, bezpiecznym miejscu.
Pan poseł mówi o tych Polakach w Niemczech, którzy nazywani są złodziejami samochodów.
Ale my tak samo wszyscy chcemy pracy, wszyscy chcemy bezpieczeństwa i takie wszelkie uogólnienia są nie na miejscu. A gdyby to, co pan mówi, miało jakiekolwiek znaczenie, no to co się wydarzyło w Niemczech przez te 6 lat? Niemcy się cieszą, tak, że mają ręce do pracy.
A to super,
że...
no i tak, świetnie, panie tak, pośle, tak. To zmieniamy.
A mogę tylko dokończyć, bo pan prosi cały czas, żeby nie przerywać, to ja też będę wdzięczny, jeśli
ale
pan...
Ale nie chciałbym zgubić pana świetnie.
No dzięki, tylko proszę, nie krzyczmy na siebie i nie przerywajmy sobie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że to, co się stało w Niemczech, tak, kraj nie ucierpiał, żaden kryzys. Angela Merkel wciąż jest najpopularniejszą polityczką w Niemczech. Jakby startowała w wyborach, byłaby kanclerką, więc proszę nie opowiadać o jakimś kataklizmie. Tylko oczywiście, więc przemysł, biznes i po prostu nasza gospodarka w Polsce, zarówno w Unii Europejskiej, potrzebuje rąk do pracy. Prawdziwym problemem jest kryzys demograficzny.
Panie, pan powiedział tutaj... w jednym tygodniu nawet, czy nawet parę dni temu, że Polska mogłaby przyjąć milion...
Nie Polska, a Unia Europejska.
Imigrantów. I... A to przepraszam, taki cytat mam.
Więc ale to jest również. Skoro w 2015 państwa unijne dzieliły się tymi ludźmi, to nagle ta grupa ludzi kurczy się. To nie jest problem. Mamy w Polsce 122 miasta na skraju zapaści społeczno-ekonomicznej. To jest problem. Problem jest to, że obniża się średnia długość wieku. Problem jest to, że polski rząd nie powołuje sztabu, nie powołuje Rady Bezpieczeństwa Narodowego ani w czasie pandemii, kiedy mamy ponad 100 tysięcy ekstra zgonów, ani teraz, kiedy mówi się, że to jest wielki wyzwanie, wielki kryzys. To jest kryzys humanitarny. To wymaga współpracy, wymaga jedności narodowej, ale w oparciu o prawo...
Ale milion imigrantów to trochę mimo wszystko byłoby...
W skali unijnej to jest problem, to nie jest problem.
Ale Niemcy też przestali w pewnym momencie przyjmować.
Oczywiście.
Do jakiegoś momentu była ta polityka otwarta, potem tak. Ja tylko tak kronikarsko stwierdzam.
Nie, no, pan poseł Sterczewski mówi, że wspaniale się wydarzyło w Niemczech, że Niemcy są zadowoleni, że imigranci pomogli tamtejszemu rynkowi.
Proszę spojrzeć, nie są.
Tak, nie, no, okej, być może pan ma lepsze dane. Ja ufam, że pan ma lepsze dane, panie pośle. Dlatego ja się zastanawiam. Może my faktycznie powinniśmy zmienić narrację. Może trzeba rozmawiać jeszcze z kanclerz Angelą Merkel, która ma ostatnie tygodnie sprawowania władzy. Może z jej rodaczką Ursulą von der Leyen. Przecież my się nie będziemy upierać. Jesteśmy poważnym krajem, partnerem unijnym i chcemy bronić granicy unijnej. Natomiast może trzeba te konwoje zorganizować. Co pan na to?
No doskonale. Dlatego nie...
I Niemcy są za tym, tak? Angela Merkel i Ursula von der Leyen są za tym, żeby ze kilkaset autokarów spod granicy polsko-białoruskiej na...
Wiktor Orban powiedział, że...
wziąć, może jeszcze też, może do Brukseli trochę, do Hagi.
Wiktor Orban powiedział, że on tak miał się zaproponuje.
Oni czekają, tak? Powiedział pana. Tak się cieszą już.
A jak
doczekać.
Oni mieliby zareagować, skoro to 5 lat temu polski rząd wypiął się na Unię i nie chciał rozmawiać o żadnych relokacjach.
Polski dzisiaj... rząd przyjął prawdziwych uchodźców z kraju nam bliskiego kulturowo, czyli z Ukrainy.
Z Afganistanu.
Panowie,
z Ukrainy.
Na chwilę przerywam ten ping-pong, dlatego że mam jeszcze trzeciego uczestnika rozmowy, Waldemar Witkowski.
Generalnie ja mogę tylko naprawdę, no w interesie Polski i Polaków, no trzeba na tej granicy zrobić normalne przejścia i dopuścić możliwość weryfikowania, kto jest uchodźcą, kto jest emigrantem. Nie można zamykać granic, nie można budować murów, bo najlepszy przykład to jest mur berliński wybudowany i tak był rozebrany. Dokładnie. I tak przez ten mur przeskakiwali tak. Dzisiaj w świecie dronów po wybudowaniu murów daje głowę, że będzie transfer dronami osobowymi przez ponad tym murem. Bo ci, co uciekają, to z reguły nie są biedni ludzie. To jest też, trzeba to u siebie powiedzieć, ponieważ stadzi...
Są bardzo różni ludzie.
Są różni, ale stadzi na jakiś bilet samolotowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To nie mogą być, to nie są, to są przez to ludzie wykształceni. No. I zobaczcie państwo, ile...
Bilet samolotowy często się składają w... Tak, bo to jest
ile mamy obcokrajowców w Polsce, którzy są lekarzami, architektami, dentystami. Jest mnóstwo osób pracuje, które wykształcenie zdobyło gdzie indziej, mają umiejętności, doświadczenie.
Albo
skończą studia, przyjmowaliśmy Greków, Albańczyków.
To było 50 lat temu, ale
przyjmowaliśmy.
Ja zacytuję Jana Filipa Libickiego, który powiedział dzisiaj, że on jest jak najbardziej otwarty na cudzoziemców, bo to koresponduje z tym, co panowie mówicie. Ale to się musi odbywać w jakimś porządku, nie w taki sposób, że Aleksander Łukaszenko robi sobie z tego biuro turystyczne i po prostu narzędzie nacisku na Polskę i Unię Europejską. W związku z tym trzeba dać temu zdecydowany odpór.
No i teoretycznie wszystko jest bardzo fajne. A propos tego, co mówi pan radny, że trzeba zwiększyć liczbę przejść, robić takie tymczasowe. Załóżmy, robimy kilkadziesiąt, czy nawet 100. No przecież wiemy o tym, że tych prawdziwych uchodźców, z Afganistanu, którzy uciekli przed talibami. Na marginesie fakt, że poddali się im, to jest inna rzecz i nie wiem, z tym statusem bym polemizował, ale to są uchodźcy, którzy uciekają.
Ale rozmawiałem, dowiadywałem się co do uchodźców z Afganistanu. Z tego co wiem, niestety, większość chce wyjechać.
Tak jest.
Natomiast proszę państwa,
mówimy przede wszystkim o współpracownikach polskiej misji, która tam była
wojskowej.
Natomiast jeżeli chodzi o standardowe uchodźców, którzy by chcieli stamtąd przybyć, to te osoby są w absolutnej mniejszości. I teraz panowie, ja mam do was pytanie. Stoi, jest posterunek, co kilometr czy co dwa są polscy pogranicznicy, nawet są świetnie wyposażeni, starają się zweryfikować, kto jest kto. I co się stanie, jeżeli 90%, a tak pewnie będzie, 90% to są imigranci ekonomiczni, a jedynie co dziesiąty, to myślę, że to przesadzam, ale co dziesiąty jest uchodźcą. Dobra, załóżmy co dziesiąty, to i tak będą w skali miesiąca tysiące, natomiast zastanówmy się, co zrobimy z tymi, co uznamy, że jednak są z Iraku, z Konga, z Kamerunu, nie są to uchodźcy, tylko imigranci ekonomiczni. No i co, oni stoją 10 metrów od granicy. I co panowie proponujecie wtedy zrobić?
To samo, co w każdym innym państwie.
Czyli mamy im ich do ośrodków dać. Gratuluję.
Ale w latach 80.
To samo,
ale to nie pamiętacie, ale wam powiem tak. W latach 80. z Polski setki tysięcy ludzi uciekło do Austrii, do Niemiec, ponieważ ogłoszono stan wojenny, nie godzili się z tym, co się stało w Polsce. Część została, ale część uciekła. Austriacy też przygotowali na specjalne...
Spełniali status uchodźców.
Tak. Nie wszyscy.
Panie przewodniczący.
Nie wszyscy. Różni byli. Jedni z względów ekonomicznych, inni politycznych i tak dalej. Austriacy zrobili obozy przejściowe? Zrobili. No niestety cywilizowane państwo, a takim jesteśmy, musi stworzyć warunki do weryfikacji.
Czyli mamy zrobić obóz dla 100 tysięcy.
Ja cały czas patrzę na te obrazki z nadgranicy i widzę regularną bitwę. I w tej sytuacji zastanawiam się po prostu, czy my tak robiliśmy w 81 roku, że jakby w tym znaczeniu.
Czy pan mówi, że wszyscy członkowie PiSu to bandyci? Pana cieszy coś takiego? A może nie uogólniamy?
Ale nie, co widzieliście? Widział pan
tych z rządu, z PiSu? Pan tak ich nazywa?
Nie, ale no to tych, którzy atakują polską granicę.
To nie
mówię
są...
O tych,
ale ci
dzisiaj,
co atakują, to są bandyci, czy nie?
Proszę pana, ale...
Niech pan zdanie sobie jeszcze raz wysłucha, to... jeżeli ma pan problem ze słuchem. Czy ci ludzie, którzy atakują polską granicę, to są bandyci? Tak, to są bandyci.
Proszę pana, a gdyby pan... Proszę wyobrazić sobie taką sytuację. Pojawia się tam pan, jest pan oszukany przez Łukaszenkę, obiecano panu bezpieczne dotarcie do
Przecież
Polski.
Przecież oni mają internet, od dawna wiedzą, co
mogę,
się dzieje.
Może mi panie przerwać? Proszę sobie wyobrazić, że pan znalazł się, jest pan szukany, znalazł się w tym miejscu, nie ma pan ucieczki. Wielokrotnie jest pan przepychany przez polskie oraz białoruskie służby, wyrzucany nad drutami. Na przykład jest pan z żoną, żona była w ciąży i przez działania polskiej Straży Granicznej ona poroniła, bo niestety takie sytuacje się tam zdarzają. I proszę się sobie wyobrazić, że jest pan tam, strzelają panu nad głową i co pan robi? Stoi pan i mówi, nie no, w porządku, no to zadzwonię do kogoś po helikopter. No nie, będzie pan ratował swoje życie i zdrowie swoich dzieci, swojej żony. Będzie pan walczył o przetrwanie i to się tam dzieje. Także proszę nie porównać tych ludzi do zwierząt, do jakiejś hołoty.
Nie, do jakich zwierząt? O czym pan mówi?
No ale, no to...
No bandytów, tak. Powiedziałem, że to ci ludzie, którzy atakują z nożycami, z tymi drewnianymi różnymi rzeczami, rzucają na te zasieki,
to są bandyci. A skąd pan wie, że to nie są białoruskie służby? Dlaczego pan tak uogólnie? No, tak, czy można powiedzieć, że wszyscy z PiS-u to bandyci?
Ale
nie,
pan, nie, ja a górnicy z Wujka... A górnicy z Wujka...
No,
rozjeżdża nam się dyskusja, jeśli mówimy jednocześnie.
Proszę się nie emocjonować.
Panowie, jedna krótka rzecz, którą chciałbym zapytać.
Z jedną rzeczą. Wszyscy...
Ja nie mówię wszyscy. Nie powiedziałem wszyscy. Ci, którzy tak się zachowują.
Więc ja się zgadzam, że to, co robią białoruskie służby i to, co robią polskie służby, to jest bandyterka.
Panowie, to ja jeszcze bardzo krótko, bo...
Jakie służby?
Czyli te, które łamią prawo.
Koalicji Obywatelskiej mówi, że polskie służby to bandyci.
Powiedział. Wszyscy, którzy łamią prawo na granicy, to są bandyci.
Panie pośle, momencik. Chciałbym jeszcze ostatnią rzecz. 3 minuty programu mamy, a zostawmy na razie kwestię samych uchodźców. Natomiast czy niepokoi panów postawa białoruskich pograniczników, żołnierzy, ktokolwiek to jest? Dlatego, że widać te elementy przeładowywania broni, celowania do polskich żołnierzy z pistoletów sygnałowych, wręcz groźby, że będziemy strzelać.
Tak samo robili Niemcy w trakcie II wojny światowej. Szczuli psami Żydów i Polaków.
No jak z tego wniosek wyciągamy?
Że to jest ten
wniosek. Ja generalnie to, co robi Łukaszenko, Łukaszenko powinien być, jest prawie że tyranem i niestety brak sankcji międzynarodowych wobec Łukaszenki.
To, ale jakie to są chciał pozorne... sankcje wobec Łukaszenki?
No niestety są... Miloszewicza osądzono, no był też bandytą na terenach krajów byłej Jugosławii. Łukaszenko
osądzono,
robi to
kiedy
samo.
Stracił władzę póki co.
Nie, no ale dobrze. To dlaczego nie rozpocząć tego procesu teraz? No Unia Europejska też momentami zachowuje się, że chciałabym, ale boję się.
Ale nie musimy też czekać na Unię. Jest wiele narzędzi, z które można uruchomić natychmiast. Dlaczego polski rząd na przykład nie zdecyduje się na twarde sankcje, zatrzymanie współpracy gospodarczej z Białorusią? Dlaczego nie zamknąć przejść granicznych, dopóki Łukaszenka się nie opamięta? Są sposoby, są narzędzia, są też sposoby nacisku z innymi państwami ościennymi, tak? Z Litwą, z Ukrainą.
Jak zamkniemy przejście, nie będzie jeszcze większego kryzysu. Tak naprawdę.
Ale widzimy, że nic nie robimy, a kryzys się powiększa. A zatem dotychczasowe działania nie spełniają oczekiwań, nie powodują, że sytuacja eskaluje. Ja się zgadzam, że sytuacja jest poważna i też cieszę się, że pan przypomniał wątek konwojów humanitarnych i dla mnie to jest dziwne, prawda, i co panowie na to, że polski premier i pan prezydent Duda chcą wysyłać konwoje humanitarne na Białoruś, wiedząc, że nikt nie wpuści ani żadnego konwoju, ani nawet jednego polskiego pogranicznika tam. Dlaczego panu zdaniem nie można tych konwojów wpuścić do strefy zamkniętej? Dlaczego nie dopuścić ich na terytorium Polski, żeby mogły ratować życie, tak jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, tak jak Janka Ochojska, której pan wspomniał, tak jak Fundacja Ocalenie, Grupa Granica. Dlaczego tych konwojów pan prezydent i pan premier nie mogą do polskiej granicy dopuścić? No właśnie, żeby nikt nie zginął. Bo chyba na tym nam wszystkim powinno zależeć. powiedzieć.
Marcin, proszę.
Pan poseł Stoleczewski 2 dni temu poprosił mnie, żebym powołał się na konkretne dane. Powiedziałem, że spośród tej grupy imigrantów, które kilka lat temu przybyły chociażby do Niemiec, połowa jest na socjalu. Pan poseł oburzył się, powiedział, żebym podał dane. Dane są za Federalną Agencją Zatrudnienia. Pomyliłem się, panie pośle, przepraszam. Nie 50% żyje na socjalu niemieckim, tylko 2/3 to są dane z
lipca. Pan powiedział, że na socjalu. Pan powiedział, że te osoby nie podjęły pracy, a to jest zupełnie co innego.
Pracują i są... dorabiają sobie...
Czy chce pan powiedzieć, że 500+ jest złem? W ten sposób? Czy socjal rozumiany jako wsparcie dla rodziny jest złem, pańskim zdaniem?
Dobrze, proszę pana, to mogę panu przeczytać cały...
Ja to bardzo krótko, bo mamy minutę do końca audycji.
Czy 500+ jest złem, pańskim zdaniem? Pan nie przyjmowałby 500+?
Nie, tylko nie przyjmował, bo przyjmuje. A pan przyjmuje 500+?
No ale co to ma do rzeczy?
Jak pan
to, proszę, proszę pana, także proszę nie uderzać się mieczem,
nie,
jeśli pan...
Panowie, panie pośle, stawiam kropkę, bo jest koniec.
Utrzymują się...
Pan mówi o socjalu, a pan powiedział wcześniej o pracy.
Panie pośle,
ponad 2/3 uchodźców żyje w Niemczech ze środków pomocy społecznej, utrzymują się w całości lub częściowo z zasiłku dla bezrobotnych.
Waldemar Witkowski.
Federalnej Agencji do Spraw Zatrudnienia.
Waldemar Witkowski, ostatnie zdanie.
Jaka część z tych uchodźców to są bezrobotni, pańskie zdanie? To zupełnie inne pytanie, więc proszę nie manipulować danymi.
30 sekund do końca audycji. Waldemar Witkowski,
naprawdę, no w tej sprawie każdy się musi cofnąć. PiS się musi troszkę cofnąć i opozycja parlamentarna się musi cofnąć. No musicie mieć wspólne stanowisko uzgodnione z Unią Europejską. W przeciwnym razie Łukaszenko tylko zaciera ręce i się cieszy, zarabia na tych przewożonych turystach, którzy później stają się uchodźcami albo migrantami. Nie tędy droga.
Tak czy owak, problem, proszę państwa.
Granicą, którą powinniśmy bronić, to granica człowieczeństwa.
To jest inna sprawa, ale
poseł Franciszek Sterczewski, Koalicja Obywatelska, poseł Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość, Waldemar Witkowski, przewodniczący Unii Pracy. Proszę państwa, to będzie gorąca noc, a mam nadzieję, że mimo wszystko
spokojna.
Dla polskich pograniczników, żołnierzy i policjantów strzegących bezpiecznej
Polski. Wszystkiego dobrego dla rodzin wszystkich migrantów i
wszystkiego dobrego dla państwa spokojnej.
Nigdy nie są wieczne, Muszyński był też nie obronił Chin przed agresją.
Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia.
Przy gorącym stole.